Przeczytajmy fragment kolejny Ewangelii Marka. Dotarliśmy tak, do drugiego rozdziału, słuchajcie. Niedawno zaczęliśmy, co prawda, więc dotarliśmy do drugiego rozdziału i przeczytajmy fragment od pierwszego wersetu do 12. Po pewnym czasie znów przyszedł do Kafarnaum, jest mowa o Jezusie i jego uczniach. Po pewnym czasie znów przyszedł do Kafarnaum i usłyszano, że jest w domu. Wtedy zeszło się tak wielu, że miejsca nie było nawet przy drzwiach, a on mówił im słowo. Wtem przychodzą niosący do niego sparaliżowanego, niesionego przez czterech. Lecz nie mogąc przynieść mu go z powodu tłumu, zdjęli dach tam, gdzie był i po zdjęciu spuścili posłanie, na którym leżał sparaliżowany. A Jezus, gdy zobaczył ich wiarę, mówi sparaliżowanemu: Synu, odpuszczone są ci twoje grzechy. Byli tam zaś niektórzy ze znawców prawa. Siedzieli i rozważali w swoich sercach. Dlaczego ten tak mówi? Bluźni! Kto może odpuszczać grzechy oprócz jednego, Boga? A Jezus zaraz rozpoznał w swoim duchu, że tak rozważają w sobie i powiedział do nich: Dlaczego te rzeczy rozważacie w swoich sercach? Co jest łatwiejsze? Powiedzieć sparaliżowanemu: odpuszczone są ci grzechy? Czy powiedzieć: wstań, weź swoje posłanie i chodź? Lecz abyście się przekonali, że Syn Człowieczy ma prawo odpuszczać grzechy na ziemi, powiedział do sparaliżowanego: mówię tobie, wstań, weź swoje posłanie i idź do swojego domu. I wstał i zaraz wziął posłanie i wyszedł wobec wszystkich, także wszyscy dziwili się i chwalili Boga, mówiąc: czegoś takiego nigdy nie widzieliśmy. To jest Boże Słowo. Historia, którą przeczytaliśmy, pokazuje, że jeśli chodzi o osobę Pana Jezusa, nie można być obojętnym. Widzimy tutaj dwie skrajne reakcje na Niego. Z jednej strony mamy oskarżenia, czy oskarżenie o bluźnierstwo, a z drugiej strony mamy zachwyt, mamy ogromne zdumienie. Czegoś takiego nigdy nie widzieliśmy. Więc ona pokazuje, że Jezusa można albo nienawidzieć, albo kochać. Jezus nie zostawia nam miejsca na nic pośredniego. A jeśli ktoś twierdzi, mówi, że jest obojętny, że Jezus jest mu obojętny, to jest tak tylko dlatego, że jeszcze Jezusa nie poznał, ani o nim nie usłyszał. Dlaczego nie można być obojętnym na Jezusa? Ponieważ Jezus porusza takie kwestie jak życie wieczne, jak zbawienie, jak pojednanie z Bogiem. A są to kwestie, obok których przejść obojętnie nie można. Obok tych kwestii, tak ważnych kwestii, nie można przejść obojętnie. Jeśli zależy nam na naszych duszach, jeśli zależy nam na życiu wiecznym, na tym, żeby być z Bogiem w wieczności, to nie możemy przejść obojętnie obok Jezusa. Nie możemy przejść obok tej historii, którą dzisiaj przeczytaliśmy. Więc albo człowiek będzie kochał Jezusa, albo będzie go nienawidził. W której grupie jesteś? Mam nadzieję, że dzisiejsze kazanie pomoże nam kochać Jezusa. Kochać może bardziej niż do tej pory. Więc zobaczmy, co się dzieje generalnie w tej historii. Co się dzieje w Kafarnaum? Jezus jest z powrotem w tym mieście, w tej miejscowości. Odbył podróż misyjną po Galilei i teraz wrócił do Kafarnaum. Jest w domu. Wieść o tym szybko się rozeszła i od razu ludzie przyszli do Jezusa, do jego domu. Przyszło ich tak wiele, że nie mogli pomieścić się w środku, a miejsca przy drzwiach też już były zajęte. Marek mówi nam, że w tym czasie Jezus mówił im słowo. Inaczej mówiąc, Jezus głosił Boże Słowo. Głosił tym wszystkim, którzy tam przyszli. Co ważne, nie ma tutaj mowy o tym, że przyprowadzono do Niego wszystkich, którzy się źle mieli, czy też tych, którzy byli we władaniu duchów nieczystych. Więc to nam pokazuje, że był to czas nauczania Słowa Bożego. Jest to ważne. To jest ważne dla kontekstu. I Marek w trzecim wersecie kieruje naszą uwagę na grupę pięciu mężczyzn. Jeden z nich jest niesiony na noszach. na materacu przez pozostałych czterech. Dlaczego jest niesiony? Ponieważ jest sparaliżowany i nie może chodzić. Dokąd zmierzają ci ludzie? Idą do Jezusa. Tyle, że jest tłum i nie są w stanie wnieść tego sparaliżowanego człowieka do środka, więc udają się na dach tego domu, w którym znajduje się Jezus, tam w dachu.
Czy przez dziurę w dachu.
Tak, rozbierają dach i opuszczają przez ten otwór tego sparaliżowanego człowieka wprost przed Jezusa. I tutaj musimy zadać kluczowe pytanie, kluczowe dla całej tej historii. Po co ci ludzie przychodzą do Jezusa? Po co przynoszą tego sparaliżowanego człowieka do Jezusa? Prawdopodobnie czytaliśmy tę historię mnóstwo razy. Być może słyszeliśmy wielokrotnie różne kazania oparte na tym fragmencie i jesteśmy przekonani, że znamy odpowiedź, którą przed chwilą Monika powiedziała. Jaka zatem jest odpowiedź? Ci ludzie przyszli po to, żeby po uzdrowienie generalnie. Przynieśli tego sparaliżowanego, żeby Jezus go uzdrowił. Ale osobiście wydaje mi się, że to jest zła odpowiedź. Ta odpowiedź jest niewłaściwa, ponieważ nie oddaje nam wszystkiego, co w tej historii się dzieje. Marek nigdzie nam nie mówi, że ci ludzie przynieśli tego sparaliżowanego człowieka do Jezusa, aby ten go uzdrowił. My po prostu wczytujemy w tę historię, że tak się stało, ponieważ we wcześniejszych fragmentach jest mowa o tym, że Jezus uzdrawiał wielu ludzi. I tutaj też mamy właśnie tego sparaliżowanego człowieka, więc natychmiast myślimy, o, jak przyszedł do Jezusa, to po uzdrowienie. Ale kontekst niekoniecznie wskazuje, czy nie potwierdza nam tego. Potwierdza nam coś innego. Na co zatem właśnie wskazuje kontekst tej historii? Werset 5 jest tutaj kluczowy. A Jezus, gdy zobaczył ich wiarę, mówi sparaliżowanemu: synu, odpuszczone są ci twoje grzechy. Ci ludzie, ta piątka przyszła do Jezusa z powodu wiary w Niego. Tekst mówi bardzo wyraźnie. Jezus zobaczył w nich wiarę. Oni przyszli do Jezusa z powodu wiary. Ale o jaką wiarę tu chodzi? O wiarę, że Jezus może uzdrowić tego sparaliżowanego człowieka? Nie. Znaczy, prawdopodobnie wierzyli, że Jezus może uzdrowić tego człowieka, ale nie o taką wiarę tu chodzi. Gdyby chodziło tylko o taką wiarę, to ci ludzie mogliby stanąć, można powiedzieć, w kolejce. Na zewnątrz mogliby poczekać, aż Jezus do nich dojdzie. Tak? Bo wiedzieli, że Jezus uzdrawia, więc mogliby stanąć tak jak inni. Jeżeli tam byli ludzie do uzdrowienia, mogliby stanąć po prostu na końcu kolejki i poczekać na swoją kolej. Ale oni tego nie zrobili. I ta wiara pchała ich do Jezusa. Oni nie chcieli stać gdzieś na zewnątrz. Oni musieli być przy Jezusie, blisko Jezusa, szczególnie ten sparaliżowany człowiek. Oni byli zdeterminowani do tego, żeby słyszeć Jezusa, żeby słyszeć, co głosi, ponieważ to był czas, kiedy Jezus nauczał, kiedy głosił Boże Słowo, a oni chcieli słyszeć nauczanie Jezusa, dlatego zerwali dach nad Jezusem, dlatego spuścili na macie tego sparaliżowanego człowieka, aby był blisko Jezusa, aby mógł słyszeć Jego nauczanie. Być może do tej pory argumenty, które podałem, nie są do końca przekonujące czy rozstrzygające, że ci ludzie nie przynieśli tego sparaliżowanego człowieka do Jezusa, aby ten go uzdrowił. Ale posłuchajmy kolejnych argumentów. I myślę, że to są gwoździe do trumny tej takiej interpretacji. Pierwszy argument jest następujący. O ile człowiek mógł być uzdrowiony dzięki wierze innej osoby, to nigdy człowiek dzięki wierze innej osoby nie może otrzymać przebaczenia grzechów. Powtórzę tę myśl, tak? Człowiek dzięki wierze innej osoby może zostać uzdrowiony. Nie musi mieć wiary na uzdrowienie ta osoba, żeby to uzdrowienie otrzymać. Przykładem może być setnik na przykład, o którym czytamy w Ewangelii Mateusza w 8 rozdziale. Gdy wszedł do Kafarnaum, znowu Jezus w Kafarnaum, podszedł do niego setnik, prosząc go: Panie, mój sługa leży w domu złożony, paraliżem, strasznie nękany. Mówi mu: ja, gdy przyjdę, uzdrowię go. A setnik odpowiadając, wyznał: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa będzie uleczony. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy i mówią temu idź, a idzie innemu przyjdź, a przychodzi, a mojemu niewolnikowi zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdumiał się i powiedział do tych, którzy za nim podążali, zapewniam was, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. I 13 werset i powiedział Jezus do setnika, idź, jak uwierzyłeś, niech ci się stanie i w tej godzinie jego sługa został uleczony. Ten setnik miał wiarę, że Jezus może uzdrowić jego sługę i tak się stało. Natomiast żaden człowiek, nie ma takiej historii w Piśmie Świętym, żaden człowiek nie może otrzymać przebaczenia swoich grzechów dzięki temu, że ktoś inny wierzył. Sługa nie mógł otrzymać przebaczenia grzechów, dlatego że setnik wierzył. Żeby otrzymać przebaczenie, trzeba samemu wierzyć. Do odpuszczenia grzechów jest potrzebna osobista wiara. Drugi argument jest następujący. Przebaczenie grzechów otrzymujemy tylko wtedy, gdy uwierzymy słowu Jezusa. To jest bardzo ważne, kluczowe. Przebaczenie grzechów otrzymujemy tylko wtedy, gdy uwierzymy słowu Jezusa. A Jezus od początku swojej służby nauczał i wzywał ludzi do pamiętania, do odwrócenia się od swojego grzechu i do zawierzenia dobrej nowinie, którą głosił. Osoba, która to zrobiła, otrzymywała przebaczenie grzechów. Natomiast osoba, która tego nie zrobiła, nie mogła mieć swoich grzechów odpuszczonych. W związku z tym, jeśli grzechy tego sparaliżowanego człowieka zostały odpuszczone, to znaczy, że ten człowiek musiał uwierzyć słowu Jezusa. Musiał odwrócić się od swojego grzechu, musiał pojednać się z Bogiem przez wiarę w Jezusa. Więc wiara, o jakiej mowa w tym fragmencie, musi być wiarą, że Jezus ma władzę od opuszczania grzechów. Jest to wiara, która mówi, że Jezus zbawia, oczyszcza i do Niego ten człowiek po to przyszedł. Nie po uzdrowienie, ale po zbawienie. Ten człowiek przyszedł do Jezusa, piątka, przyszli do Jezusa ze względu na Jego słowo, ze względu na słowa, które darzą życiem. Przyszli, ponieważ wierzyli, że słowo Jezusa daje życie, że daje życie wieczne. Cała piątka przyszła słuchać Jezusa i Jezus tę wiarę dostrzegł, i Jezus tę wiarę uhonorował i możemy powiedzieć, że chociaż tylko ten paralityk usłyszał od Jezusa, że jego grzechy są odpuszczone, to samo stwierdzenie jest skierowane do każdego, do każdej osoby z tej piątki. Można wskazać jeszcze na trzeci argument, ale nie jest on już tak mocny jak dwa poprzednie. I trzeci argument jest następujący. Jezus powiedział do tego sparaliżowanego synu, odpuszczone są ci twoje grzechy. Zwykle Jezus nie zwracał się do ludzi używając słowa, określenia syn lub dziecko, bo tak to można tłumaczyć dosłownie. Więc fakt, że Jezus zwraca się do tego człowieka w taki właśnie sposób, synu, powoduje, że mamy do czynienia z jakąś wyjątkową sytuacją. Tylko raz w Ewangeliach czytamy, że Jezus zwrócił się do swoich uczniów słowem dzieci. Apostoł Paweł w listach zwraca się do Tymoteusza i zwraca się do niego, używając określenia syn, dziecko. Tymoteusz nie był jego fizycznym synem, ale to wskazuje na szczególną relację pomiędzy tymi dwoma braćmi w Panu Jezusie Chrystusie. Więc kiedy Jezus mówi do tego człowieka synu, to wydaje się, że pomiędzy nim a tym sparaliżowanym człowiekiem jest szczególna więź, jest szczególna relacja. Jest to relacja, jaka jest pomiędzy Bożymi dziećmi. Więc kiedy Jezus mówi, synu, odpuszczone są ci twoje grzechy, to mówi, że ten człowiek stał się Bożym dzieckiem przez wiarę w Niego. Więc ci ludzie, cała piątka, przyszli do Jezusa, ponieważ chcieli Go słuchać. A przyszli Go słuchać, ponieważ wierzyli, że Jezus ma słowa, które darzą życiem. I ta wiara jest potwierdzona determinacją tych ludzi, żeby być jak najbliżej Jezusa, żeby słuchać Jego nauczania. A pragnęli słów Jezusa, ponieważ pragnęli życia wiecznego, ponieważ pragnęli przebaczenia grzechów. I tylko Jezus mógł im dać to, po co przyszli. Ta ich determinacja odzwierciedla, jak wielka była to potrzeba w ich życiu, jak wielkie było to pragnienie, żeby ich grzechy były odpuszczone. Kiedy ten sparaliżowany człowiek usłyszał to, co Jezus do niego powiedział, to ten człowiek nie był zaskoczony w ogóle. To nie było tam żadnego zaskoczenia w takim sensie, że o, ja przyszedłem po uzdrowienia, otrzymałem przebaczenie grzechu, chwała Bogu, prawda? Otrzymałem coś, czego nie chciałem. Nie, ten człowiek otrzymał dokładnie to, po co przyszedł. Otrzymał to, czego pragnął. Otrzymał to, po co przyszedł do Jezusa. A jak na te słowa zareagowali inni? Jak zareagowali znawcy prawa, którzy tam siedzieli i słuchali Jezusa? Mówimy o słowach: synu, przebaczone są ci twoje grzechy. Znawcy prawa, czyli osoby, które znały się na prawie mojżeszowym. Można powiedzieć, że byli to tacy prawnicy od prawa kościelnego. Tak? Oni byli biegli w prawie mojżeszowym w tych wszystkich różnych przypadkach, sytuacjach. Wiedzieli, jakie są odpowiedzi, co zrobić w różnych danych sytuacjach. I Marek mówi nam, że kiedy Jezus powiedział do sparaliżowanego człowieka, że jego grzechy są odpuszczone, to znawcy prawa zaczęli się nad tymi słowami zastanawiać, zaczęli je rozważać w świetle prawa mojżeszowego, którego znawcami byli. Dla nich te słowa były bluźnierstwem. Być może też jesteś osobą, dla którego te słowa wydają się bluźniercze. No jak to? Widząc wiarę, Jezus uzdrowił, a gdzie uczynki? Oni dobrze wiedzieli, ci znawcy prawa, że nikt poza Bogiem nie może odpuszczać grzechów. Każdy grzech jest przeciwko Bogu, więc tylko Bóg może odpuścić grzech. Więc każdy, kto przypisuje sobie władzę odpuszczania grzechów, bluźni, ponieważ czyni siebie równym Bogu, ponieważ czyni siebie Bogiem. Więc dla tych znawców prawa te słowa Jezusa były po prostu skandaliczne. Najchętniej to by Jezusa za te słowa ukamienowali na miejscu. W Ewangeliach czytamy, że kiedy Jezus został wydany przez Judasza i stanął przed Radą Najwyższą i był przesłuchiwany, powiedział pewną rzecz, że zobaczą człowieka, Syna Człowieczego przychodzącego na obłokach i stwierdzili, co jest bluźnierstwo. A jeśli jest bluźnierstwo, to jest tylko jedna kara, którą można zastosować, i to jest śmierć. Więc na tej podstawie skazano Jezusa na śmierć. Tak bardzo były skandaliczne jego słowa, które powiedział do tego sparaliżowanego. Było to dla nich bluźnierstwo, a bluźnierstwo zasługiwało na najwyższą karę. Ale czy Jezus rzeczywiście bluźnił? Czy Jezus przypisywał sobie władzę, której nie miał? Sprawdźmy to, tak? Mateusz mówi, że nie, ale sprawdźmy to. Marek mówi nam, że Jezus zorientował się, że ci ludzie, że ci znawcy prawa rozważają w sobie te kwestie. Dlatego postanowił działać. Jezus postanowił rozwiać wszelkie wątpliwości co do tej kwestii. Jak to zrobił? Zadał pytanie. Proste pytanie. Co jest łatwiejsze? Powiedzieć sparaliżowanemu: odpuszczone są ci grzechy, czy powiedzieć: wstań, weź swoje posłanie i chodź. Zatem co jest łatwiejsze? A. Odpuścić grzechy, czy B. uzdrowić osobę sparaliżowaną. Którą opcję byś wybrał? Jeżeli byś był na miejscu, którą opcję byś wybrał? A. czy może opcję B?
Czemu nie można obydwu na raz?
Albo... Może można obydwie opcje wybrać. Być może. Tak? Co jest łatwiejsze, więc trzeba jedną z tych dwóch wybrać. A może to pytanie jest pytaniem podchwytliwym, z tak zwanym haczykiem. Dla zwykłego człowieka, dla zwykłego śmiertelnika, obie opcje są w zasadzie niemożliwe do wykonania. Zwykły śmiertelnik, taki jak ty czy ja, nie możemy zrobić ani jednego, ani drugiego. Nie możemy odpuścić nawet jednego grzechu, ani nie możemy uzdrowić nawet zwykłego kataru. A co mówić o paraliżu? Więc obie rzeczy są tak samo niemożliwe dla zwykłego człowieka. Ale dla Boga obie opcje są tak samo łatwe. Tak? Bóg może zarówno odpuścić grzechy, jak i uzdrowić nawet osobę sparaliżowaną. Więc to pytanie jest w zasadzie pytaniem retorycznym, czyli pytaniem takim, które nie wymaga odpowiedzi, bo wszyscy wiedzą dokładnie, jaka jest odpowiedź. Wszyscy doskonale wiedzą, że taką władzę ma jedynie Bóg i tylko On może zarówno odpuścić grzechy, jak i uzdrowić osobę sparaliżowaną. I Marek mówi nam, co wydarzyło się dalej. Jezus mówi, lecz abyście przekonali się, że Syn Człowieczy ma prawo odpuszczać grzechy na ziemi, powiedział do sparaliżowanego, mówię tobie, wstań, weź swoje posłanie i idź do swojego domu. I wstał zaraz, wziął posłanie i wyszedł wobec wszystkich. Także wszyscy dziwili się i chwalili Boga, mówiąc, czegoś takiego nigdy nie widzieliśmy. Ale tutaj w tym fragmencie pojawia się nowe określenie. Syn Człowieczy. Tak Jezus określił siebie w tym fragmencie. Tak powiedział o sobie, że On jest Synem Człowieczym. Po co Jezus to robi? Skąd wzięło się to określenie? Do czego Jezus się odnosi poprzez to określenie? Przeczytajmy fragment Pisma Świętego. Księga Daniela, 7 rozdział, 13 i 14 werset. Daniel ma widzenie. I patrzyłem w mych nocnych widzeniach, a oto na obłokach niebiosa przyszedł ktoś podobny do Syna Człowieczego. Doszedł do Odwiecznego w swych dniach i przyprowadzili go do Niego i dano Mu władzę i chwałę i panowanie i czciły Go wszystkie ludy, narody i języki. Jego władza władzą wieczną, która nie przemija, Jego panowanie niezniszczalne. Jezus, kiedy mówi o sobie Syn Człowieczy, to tym samym odnosi się właśnie do tego widzenia, jakie miał Daniel. Jezus jest tym Synem Człowieczym, któremu dano władzę, chwałę i panowanie. On jest tym Synem Człowieczym, którego władza nie przemija, którego władza jest władzą wieczną, którego panowanie jest niezniszczalne. Dlatego słowa Jezusa, Synu, odpuszczone są Ci Twoje grzechy, nie są bluźnierstwem, nie mogą być. Dlaczego nie? Ponieważ są wypowiedziane przez Tego, który jest Synem Człowieczym. A Syn Człowieczy ma władzę, żeby to robić. Syn Człowieczy ma władzę zarówno do odpuszczania grzechów, jak i do uzdrowienia. I dla potwierdzenia tej władzy Jezus, Syn Człowieczy, uzdrawia tego sparaliżowanego. Zatem Jezus nie jest tylko człowiekiem, możemy powiedzieć. On jest człowiekiem, ale też jest i Bogiem. Jego władza niezniszczalna, jego panowanie niezniszczalne, jego władza władzą wieczną. Ale to znaczy, że Jezus, jeżeli ma władzę odpuszczania grzechów, to znaczy, że Jezus jest tym, który decyduje o życiu i śmierci, o Twojej i mojej wieczności. On ma władzę odpuszczania grzechów, czyli ma władzę decydowania o tym, gdzie my spędzimy wieczność. To znaczy, że z Bogiem możemy pojednać się wyłącznie za pośrednictwem Jezusa. Na ziemi On ma władzę odpuszczania grzechów, a jeśli nasze grzechy nie zostaną odpuszczone, to Boży gniew będzie dalej na nas ciążył. Jeśli nasze grzechy nie zostaną przebaczone, to naszym przeznaczeniem będzie, czy jest, druga śmierć, też piekło, oddzielenie od Boga na wieki. Jezioro ognia przeznaczone dla szatana i jego demonów. W związku z tym Jezus jest bramą do nieba, do pojednania z Bogiem, do stania się Bożym dzieckiem. Jezus ma władzę odpuszczania grzechów i jeśli ktoś może nam nasze grzechy odpuścić, to tylko On. Nasze grzechy mogą być odpuszczone tylko i wyłącznie przez Jezusa Chrystusa, ponieważ On jest Synem Człowieczym, ponieważ On ma władzę odpuszczania grzechów. Czy chciałbyś, aby Twoje grzechy były odpuszczone, jeżeli jeszcze nie są? Czy chciałbyś z ust Jezusa usłyszeć te same słowa, które usłyszał ten sparaliżowany człowiek? Synu albo córko, odpuszczone są Ci Twoje grzechy. Żeby tak się stało, to potrzebujesz tylko jednej rzeczy. takiej samej wiary, jaką miała ta piątka ludzi, takiej samej wiary, jaką miał ten sparaliżowany człowiek. Jezus zobaczył wiarę i to wystarczyło, żeby ten człowiek otrzymał odpuszczenie grzechów. Wiara w Pana Jezusa Chrystusa jest wiarą zbawczą. Kto wierzy w Niego, ma życie wieczne. To jest obietnica Pisma Świętego, to jest obietnica Boga. Kto wierzy w Niego, ma życie wieczne. To znaczy, że kto wierzy w Pana Jezusa Chrystusa, ma odpuszczone grzechy. I to jest jedyny sposób, jaki nam dał Bóg, jaki człowiek może otrzymać odpuszczenie grzechów. Ale spójrz, jaka jest to wiara. Ta wiara, pomimo różnych przeszkód, pcha ludzi do Jezusa. Ta wiara pcha ich po to, żeby słuchali słowa Jezusa, żeby słuchali Jego nauczania, żeby słuchali Jego głoszenia. W środku tego domu nie ma miejsca. Na zewnątrz też jest dużo ludzi, ale to żaden problem dla człowieka, który ma wiarę w Jezusa. Wejdziemy na dach i zrobimy dziurę. I w ten sposób będziemy blisko Jezusa. Wiara, którą Chrystus honoruje, to wiara, która pcha ludzi do Niego, do słuchania Jego słowa, do Jego nauczania. Ale jest to też wiara, która czyni to, co Jezus naucza. A Jezus wzywał ludzi do opamiętania i wiary w Niego. I tutaj mamy przykład właśnie takiej wiary. Ten sparaliżowany człowiek opamiętał się ze swojego grzechu. Odwrócił się od swojego grzesznego życia i uwierzył, że Jezus z Nazaretu jest tą dobrą nowiną o Bożym Królestwie i że przez wiarę w Niego może pojednać się z Bogiem. Takiej wiary wymaga Bóg, takiej wiary wymaga Chrystus. Taka wiara podoba się Bogu i Chrystusowi i taka wiara daje odpuszczenie grzechów. I to jest właśnie rodzaj wiary, który podoba się Bogu. To jest rodzaj wiary, do której Bóg wzywa każdego człowieka, ciebie i mnie. To znaczy, że wiara, która nie spełnia tych kryteriów, tej charakterystyki, nie jest wiarą zbawczą. Jeśli nie wierzysz, tak jak wierzył ten sparaliżowany człowiek, to twoje grzechy nie zostały odpuszczone. Ale jeżeli wierzysz, tak jak ten sparaliżowany człowiek, to możesz mieć pewność, że tak jak Syn Człowieczy odpuścił grzechy temu człowiekowi, tak też odpuścił i tobie. Możesz mieć tę pewność, ponieważ Jezus wielokrotnie mówił, że ten, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. To jest przesłanie, można powiedzieć, całego Nowego Testamentu. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. A jeśli odpuszczenie grzechów jest przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, to tym samym znaczy, że nie jest dzięki naszym staraniom, nie jest dzięki naszym wysiłkom czy naszym uczynkom. Wiara wyklucza uczynki, wiara wyklucza starania, wyklucza wysiłki. A uczynki, starania i wysiłki wykluczają wiarę. A Pan Jezus pokazuje nam wyraźnie w tej historii, że odpuszcza grzechy tym, którzy w Niego wierzą. Być może starasz się bardzo. Być może robisz wszystko, aby poprzez swoje uczynki zasłużyć na Bożą przychylność albo zasłużyć na odpuszczenie grzechów. Ale wszystko, co robisz w obliczu tej historii, tego, co powiedział Jezus, tych skandalicznych słów Jezusa, są daremne. Póki jesteś w grzechu, póki żyjesz w grzechu, czy będąc poddanym grzechowi, to wszystkie twoje uczynki, wszystkie starania, wszystkie wysiłki, one są zmieszane z grzechem. One są grzeszne, złe. A ponadto Bóg w ogóle ich nie wymaga. Tak, Bóg nie wymaga od nas uczynków, wysiłków, starań. Bóg wymaga od nas wiary w Pana Jezusa Chrystusa. I kiedy będziemy mieli wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, taką jaką miała ta piątka, jaką miał ten sparaliżowany, to za tym idą uczynki, które podobają się Bogu. Wiara pcha ludzi do posłuszeństwa Chrystusowi. A kiedy człowiek jest posłuszny Chrystusowi, to czyni Bożą wolę. Bo Bożą wolą jest posłuszeństwo Chrystusowi. Bardzo proste. A dopóki polegamy na naszych staraniach, wysiłkach, uczynkach, to robimy wszystko, co jest wyrazem, co się sprzeciwia Bogu, co jest buntem wobec Boga, ponieważ Bóg przez proroka, jeżeli polegamy na naszych staraniach, to nie polegamy na Chrystusie, a Bóg powiedział, abyśmy polegali na Chrystusie. Więc jeżeli polegamy na własnych wysiłkach, na własnych staraniach, to sprzeciwiamy się Bogu. Robimy coś, czego Bóg nie wymaga, robimy coś wręcz odwrotnego, sprzeciwiamy się Bogu. Bóg przez proroka Izajasza powiedział, wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy na własną drogę. Nasze wysiłki, nasze uczynki, nasze zasługi, które mają zapewnić nam odpuszczenie grzechów, są jak chodzenie własną drogą. To nie jest Boża droga. To jest droga grzeszników, to jest droga buntowników. Jeśli chcemy iść tą drogą, to nie dojdziemy, nie otrzymamy przebaczenia grzechów. Jeśli chcemy iść drogą Bożą, to tą drogą jest Jezus Chrystus. On jest drogą, która prowadzi do Ojca. A prowadzi tam każdego, kto w Niego wierzy, kto tą drogą pójdzie. Tą drogą, którą jest On. Dlatego porzuć wszelkie starania, wszelkie uczynki, wszelkie zasługi. Zostaw to wszystko, co Ty możesz zrobić, żeby w jakiś sposób zasłużyć w swoim mniemaniu na życie wieczne. Zostaw tę drogę, ponieważ ta droga prowadzi do piekła. Na wieczne zatracenie. Ten, kto polega na własnych staraniach, nie potrzebuje Jezusa. Bo po co Jezus mu potrzebny, skoro on może sam zasłużyć, zapracować swoimi staraniami, wysiłkami? Ten, kto polega na własnych staraniach, nie potrzebuje Jezusa, nie potrzebuje krzyża, nie potrzebuje śmierci Jezusa, ani nie potrzebuje Jego zmartwychwstania. Zejdź z tej drogi. Zaufaj Bogu, zaufaj Bożemu Synowi. Zdaj się na Niego w wierze. Zaufaj, że On ma władzę odpuszczania grzechów na ziemi. Jeżeli tylko uwierzysz Jemu, to twoje grzechy zostaną odpuszczone. Pójdź za Nim. Zostań Jego uczniem. Zaufaj Jemu i tylko Jemu. Zaufaj Jemu, ponieważ On uczynił wszystko, czego potrzebujesz, aby twoje grzechy zostały odpuszczone. To On umarł za ciebie na krzyżu, to On poniósł twoje grzechy na krzyż i przybił je do tego krzyża po to, aby je wymazać, więc On ma wszystko. On zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia, więc On ma wszystko, czego my potrzebujemy, my natomiast nie mamy nic. Bo co możemy Bogu zaoferować? Nic prócz naszego grzechu. A Bóg takich darów w cudzysłowie nie przyjmuje. Bóg nie przyjmuje. Jeżeli ktoś tobie by sprezentował, czasami może tak, czasami młodzież robi takie prezenty ludziom, że wkłada w torebkę odchody, kładzie na wycieraczkę, podpala i dzwoni, ucieka. I wiadomo, co się dzieje potem. Ktoś wychodzi i próbuje to gasić. Byłbyś szczęśliwy z takiego prezentu? Pewnie, że nie. Więc taki, jeżeli my przychodzimy i mówimy, Panie Boże, oto są nasze grzechy, które Ci wspaniałomyślnie dajemy, nasze uczynki, nasze starania. Pan Bóg mówi, wszystkie nasze cnoty są jak splugawiona szmata. To nie robi na nim wrażenia, to go odrzuca. Ale Bóg jest łaskawy i mówi, zostaw to, i spójrz na Chrystusa. On ma wszystko, co dzięki czemu możesz otrzymać przebaczenie grzechów. On jest twoim zbawieniem. Zaufaj Jemu. Uchwyć się Jego przez wiarę, a twoje grzechy zostaną przebaczone. Więc przyjdź do Jezusa z pustymi rękami i pozwól Jemu je napełnić. Przyjdź do Jezusa z pragnącym sercem i pozwól Jemu to pragnienie ugasić. Przyjdź głodny Bożej sprawiedliwości i pozwól Chrystusowi nasycić się tą Bożą sprawiedliwością. Pamiętaj, On jest Synem Człowieczym, któremu dano władzę i chwałę i panowanie. On ma moc, ma władzę odpuszczać grzechy. Więc uwierz Pana Jezusa, a On przebaczy Ci twoje grzechy. Amen.